Dzień dobry Państwu, 29 kwietnia 2021 roku, w czwartek. Wita Państwa DJ Spaca w Radiosport, na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. When she came into her power, she was younger than the others. Wasn't ready, slower learner. But the power, it was in her to control it and to use it. Wasn't easy, was confusing. Toppled over all the towers when she came into her power. She was looking for her scissors. Complimentary wasn't given. And as ever, double-edger would remind her that they was a wizard, was magician, was now the business of the young'uns. Had a method, found a system. The magician, she was with them. This is The Kid w utworze Was Magician. Właściwie trudno przetłumaczyć ten tytuł Was Magician bez podmiotu. Był magikiem, może tak. Był magikiem na pewno wczoraj Neymar, na pewno Mbappé, na pewno Angel Di Maria. Magicznie grali zawodnicy Paris Saint-Germain w pierwszej połowie meczu z Manchesterem City, półfinał Ligi Mistrzów. Wielka okazja, żeby zaprezentować swoje umiejętności. I te umiejętności genialnie zaprezentowali w pierwszej połowie, w szczególności Neymar. Każde jego podejście do piłki, każde dotknięcie piłki to taki błysk geniuszu. Pięknie grał Neymar, mogliśmy wszyscy cieszyć się jego grą, a zawodnicy Manchesteru City właściwie mogli tylko obserwować, co on robi, bo robił to tak szybko, że nie byli w stanie reagować. I wydawało się po pierwszej połowie, że Paris Saint-Germain pewnie zmierza do pokonania Manchesteru City i to będzie kolejny już taki występ Manchesteru City pod Pepem Guardiolą, gdzie nie są w stanie zaprezentować pełni swoich możliwości. A w pierwszej połowie Manchester City zawodnicy byli dosyć tacy, jak to sformułował Pep Guardiola, nie śmiali. I tak rzeczywiście było, w szczególności Phil Foden, genialny angielski środkowy pomocnik albo lewy skrzydłowy czasami, dostawał piłkę na lewym skrzydle i zamiast iść, jak to zwykle robi, na pole karne, zamiast atakować, to podawał z powrotem do innego z pomocników. Nie śmiali byli zawodnicy Manchesteru City w pierwszej połowie, chociaż już pod koniec tej pierwszej połowy zaczęli grać inaczej, zaczęli grać bardzo wysokim pressingiem i agresywnie i to od razu zaczęło przynosić efekty w postaci takiej, że zawodnicy Paris Saint-Germain popełniali błędy w wyprowadzaniu piłki, ale po kolei. Najpierw bramkę zdobyli zawodnicy Paris Saint-Germain. Correa Marquinhos pięknie wyskoczył do piłki po rzucie rożnym Angela Di Maria. Strzelił nie do obrony. Nie upilnował zawodnika swojego obrońca zespołu Manchesteru City. Nie poszedł za nim Gündogan, a też nie przejął jego Ruben Dias. Błędy w obronie, ale jednak genialne zagranie zarówno z rzutu rożnego Angela Di Maria, jak i piękna główka Marquinhosa. Zresztą Marquinhos to przecież ten zawodnik, który strzelił bramkę na 2-0, podczas gdy Paris Saint-Germain grali na wyjeździe z Bayernem Monachium. Pięknie wyszedł do podania ze środka pola i strzelił bramkę. Teraz również grał zarówno bardzo dobrze w obronie, jak i strzelił jedną bramkę. Ta bramka właściwie ustawiła mecz, bo dzięki tej bramce zespół Paris Saint-Germain mógł grać to, co lubi najbardziej, z bardzo szybkiego kontrataku, mając takich zawodników właśnie jak magicy Angel Di Maria, Neymar czy Mbappe są w stanie to zrobić i rzeczywiście kilka takich ataków było bardzo, bardzo groźnych dla Manchesteru City. Ale jak już powiedziałem, pod koniec pierwszej połowy zespół Manchesteru City zaczął taki bardzo agresywny pressing na połowie przeciwnika, właściwie nie dając możliwości wyprowadzania piłki przez zespół Paris Saint-Germain. A przecież to nie jest zespół jakiś tam, tylko zespół jeden z najlepszych na świecie. W związku z tym oni nie będą wybijać na chaos, na aferę do przodu, tylko będą starali się wyjść spod tego pressingu. Ale okazało się, że przy tak zorganizowanym pressingu jest to bardzo, bardzo trudne. Po przerwie Manchester City jeszcze bardziej wzmocnił ten wysoki pressing i wtedy zaczęły się bardzo duże błędy zespołu Paris Saint-Germain, ale też właściwie zespół Paris Saint-Germain stracił możliwości rozgrywania piłki, bo piłki po prostu nie docierały do Neymara, nie docierały do Angela Di Maria, nie docierały do Mbappé i w związku z tym już te ataki zespołu Paris Saint-Germain były dużo mniej groźne, chociaż jeden z nich przeprowadzony, piłka poszła do Mbappe i ten magik pięknie wszedł w pole karne, zakręcił obrońcami, podał do środka i zabrakło dosłownie 10 cm, aby inny geniusz zespołu Paris Saint-Germain, inny magik Marco Verratti strzelił bramkę. Byłoby już po wszystkim prawdopodobnie, wtedy byłoby 2-0, ale jednak zabrakło tych 10 cm. Z kolei zespół Manchesteru City już nie był tak nieśmiały. Już zaczęli zawodnicy pokazywać, co umieją. Chociaż w pierwszej połowie jeszcze Phil Foden miał świetną okazję do strzelenia bramki po właśnie przejęciu piłki w wysokim pressingu, to jednak tak mało charakterystycznie po prostu strzelił prosto w bramkarza. W drugiej połowie już pokazali więcej takiej boiskowej inteligencji, a w szczególności ich główny aktor, główny rozgrywający Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne pięknie. Miał taki pomysł, genialny pomysł. Wszyscy uważają, że bramka na wyrównanie spotkanie na 1-1 dla Manchesteru City. Komentatorzy, w szczególności Polsaci, uważają, że to szczęśliwa bramka, że przypadkowa, ale ja uważam, że to było genialne zagranie Kevina De Bruyne. On zagrał takie niby dośrodkowanie, niby strzał, które jest bardzo, bardzo trudne do oceny dla bramkarza. Keylor Navas nie wiedział, co ma zrobić, czy ma stać w bramce, bo przecież piłka może być zbita przez na przykład Rubena Diasza, albo jeszcze przez Johna Stonesa i wtedy będzie skierowana zupełnie w inne miejsce, czy też ma iść bezpośrednio do piłki, która idzie jednak na bramkę. No i właśnie ten brak decyzji, te dwie opcje, które były możliwe dla Manchesteru City, spowodowały, że Keylor Navas był spóźniony z interwencją, piłka padła po tym dośrodkowaniu w sumie do bramki 1-1. Druga bramka, również komentatorzy w Polsacie uważali, że to jest przypadek, no bo przecież taka dziura w murze i właściwie przez mur ta piłka przeszła zupełnie przypadkowo. Szczęście Manchesteru City. Ja generalnie uważam również, że tu była genialna decyzja, w szczególności taka, która polegała na tym, żeby zrobić coś, czego obrońcy zespołu Manchesteru obrońcy Paris Saint-Germain się nie spodziewają, bo wszyscy spodziewali się, że rzut wolny zostanie wykonany po faulu na Fodenie przez Kevina De Bruyne. A jednak rozmowa pomiędzy Kevinem De Bruyne, Riyad Mahrez pyta Kevina De Bruyne, czy może uderzyć, bo wtedy będzie zaskoczenie. On przecież uderza z lewej nogi, bo De Bruyne z prawej. Będzie zaskoczenie. Nie spodziewają się, że to pójdzie z lewej strony. No i Kevin De Bruyne stwierdził, tak, to jest dobry pomysł. To będzie zaskoczenie dla muru, to będzie skoczenie dla bramkarza. I rzeczywiście Riyad Mahrez strzelił, pojawiła się luka w murze, bramka na 2-1 dla Manchesteru City. A potem jeszcze ta nieszczęśliwa sytuacja z atakiem zawodnika Idrissa Gaya na Gündogana. Bardzo, bardzo nieładny atak na nogę w zwolnionym tempie. To wszystko było widać, że właściwie prawie mógł złamać nogę zawodnikowi Manchesteru City, zawodnik Paris Saint-Germain. I słusznie sędzia Brych zdecydował się na usunięcie z boiska zawodnika Paris Saint-Germain, no i wtedy już Paris Saint-Germain grało w dziesiątkę. W ogóle muszę przyznać, że bardzo dobrze radził sobie Felix Brych wczoraj w tym spotkaniu. Nie jestem jakimś fanem tego sędziego, ale w przypadku takich indywidualności jak Mbappe, Neymar, jak Angel Di Maria, w szczególności Neymar bardzo, bardzo pokazuje, jak to on jest faulowany, robi takie spektakularne upadki. Felix Brych wtedy, kiedy rzeczywiście był faulowany Neymar, reagował i dawał nawet żółte kartki, ale wtedy, kiedy nie było faulu, a mimo jakichś przewrotek, jakichś krzyków Neymara, po prostu na nie nie reagował, radził sobie dobrze, kontrolował spotkanie i dał też żółtą kartkę Neymarowi za atak na Rubenie Diaszu. I słusznie, bo po prostu ten atak był absolutnie, absolutnie niewłaściwy. Zespół Paris Saint-Germain grał od 77 minuty już w dziesiątkę i wtedy Mauricio Pochettino chyba zdecydował, że nie ma sensu atakować bramki zespołu Manchester City nieprzygotowanym, bo przecież jeszcze jest mecz rewanżowy 1-2 w czasie, gdy jest pandemia i nie ma kibiców na spotkaniach. To nie jest wcale jeszcze przegrana sprawa. 1-2 u siebie, co prawda, no ale przecież na wyjeździe gramy na podobnym boisku bez publiczności, więc mecz zaczyna się od początku. No i wtedy gramy 11-11. Większe szanse Mauricio Pochettino widział w tym, żeby w rewanżu szukać szansy na wyeliminowanie Manchesteru City. To chyba była właściwa decyzja. To było też pokazanie, jak mądrym, inteligentnym trenerem jest Mauricio Pochettino. Guardiola z kolei, wiadomo było, że to jest bardzo inteligentny trener, ale czasami w tych sytuacjach, kiedy walczą o bardzo, bardzo ważne rezultaty, jak w Lidze Mistrzów, to Pep Guardiola zwykł za dużo kombinować. Tym razem zadziałał bardzo prosto. Wystawił swoją najlepszą drużynę, tę drużynę, która właśnie w ostatnim czasie dobrze się spisywała. Nie było jakichś pomysłów ze zmianami. Zmiana rzeczywiście była bardzo pozytywna. Zinchenko zastąpił Cancelo i Zinchenko rzeczywiście grał świetnie. Pep Guardiola nie kombinował. Powiedział rzeczywiście, że na początku byli troszkę zbyt nieśmiali. Starał się troszkę zdjąć presję z zawodników Manchester City, mówiąc, żeby traktowali ten mecz jako taki mecz towarzyski, żeby nie przejmowali się specjalnie, żeby byli cierpliwi. I rzeczywiście być może to trochę osłabiło agresję w pierwszej połowie zespołu Manchester City, ale spowodowało to, że Manchester City rzeczywiście zawodnicy grali spokojnie, grali cierpliwie, byli, wytrzymali tę presję z pierwszej połowy, a potem przypuścili taki bardzo agresywny atak, wysoki pressing w drugiej połowie. Pep Guardiola po spotkaniu był bardzo zadowolony z tego, że w szatni nie było jakiegoś świętowania, bo to jest dopiero połowa pracy wykonana i trzeba zdawać sobie sprawę, że przecież w meczu rewanżowym w dalszym ciągu Magicy, Angel Di Maria, Neymar, Mbappe i Marco Verratti będą grali i wszystko jest możliwe, trzeba być skoncentrowanym do końca. Pytany o to, jaką będzie miał taktykę na mecz rewanżowy, Pep Guardiola stwierdził, że przecież najpierw jeszcze muszą walczyć z Crystal Palace, bo przecież walczą o mistrzostwo Anglii i ten mecz na razie zaprząta jego głowę. O meczu rewanżowym zacznie myśleć po spotkaniu Premiership. Czy tak rzeczywiście będzie? Pewnie tak, bo Crystal Palace to jest niewygodny przeciwnik i trzeba się do tego spotkania przygotować. Tak więc Pep Guardiola zadowolony z tego, że jego zawodnicy w dalszym ciągu głodni, zadowolony z tego, że wysoki pressing i że agresja pokazały rzeczywistą twarz, rzeczywiste oblicze zespołu Manchesteru City. Trochę na początku, jak stwierdził, zawodnicy byli nieśmiali, ale na drugą połowę już właściwie mówi, że 15 minut pierwszej połowy było dla nas bardzo dobre, ta końcówka, a druga połowa rzeczywiście zdominowaliśmy grę i pokazaliśmy prawdziwe oblicze zespołu Manchesteru City. Z kolei Mauricio Pochettino uważa, że ta rywalizacja oczywiście nie jest jeszcze zakończona, będziemy mieli swoje szanse. Zapytany o tę czerwoną kartkę dla Idrisi Gaya stwierdził, że no można było dać żółto, ale nie będę z tym dyskutował, chyba nie ma racji, to była absolutnie czerwona kartka, to był atak na czerwoną kartkę. Jeżeli chodzi o Guardiana, to on przeprowadził ocenę poszczególnych zawodników tego spotkania. Jeżeli chodzi o zawodników Paris Saint-Germain, to ocenił Keylora Navasa na 4, tylko na 10 punktów. No a to dlatego, że rzeczywiście ta bramka Kevina De Bruyne pierwsza jednak go obciąża. No i to jest ważna interwencja, albo jej brak. Ta bramka zmieniła oblicze tego spotkania. Florenzi na 5, Marquinhos na 6, może nawet więcej trzeba byłoby dać Marquinhosowi. Kimpembe na 5, Bakker 5. Świetnie grał Holender w pierwszej połowie. To była może jakaś niespodzianka, jeżeli chodzi o wystawienie tego zawodnika w wyjściowym składzie Paris Saint-Germain. Świetnie sobie radził na początku, ale w drugiej połowie chyba trochę sił zabrakło. W ogóle chyba zabrakło trochę sił zespołowi Paris Saint-Germain. Oni nie są przyzwyczajeni do gry na takiej intensywności, jak to robi Manchester City w Premier League na co dzień. Paredes na 4 ocenili analitycy Guardiana tego zawodnika, chociaż wydaje mi się, że być może nie odstawał tak od innych. Idrissa Gay, no 2 tylko, no bo przecież to on właśnie zaatakował zupełnie bezsensownie Gündogana, dostał czerwoną kartkę, osłabił swój zespół, no i Paris Saint-Germain musiał bronić tego rezultatu 1-2, bo mógł przegrać dużo wyżej. Angel Di Maria na 7. Rzeczywiście bardzo dobrze grał, potem oczywiście już osłabł w drugiej połowie. On nie jest chyba przygotowany na pełen mecz, ale jak grał, piękne podanie z rzutu rożnego, piękne akcje również w obronie. Marco Verratti na 5. To rzeczywiście nie był najlepszy mecz tego zawodnika. Neymar 7, Kylian Mbappé 5. Jeżeli chodzi o zawodników Manchesteru City, to Ederson na 6, Kyle Walker 8. Rzeczywiście Kyle Walker może bardziej w drugiej połowie udało mu się bardzo dobrze powstrzymywać Neymara. W pierwszej połowie właściwie Neymar robił co chciał. John Stones, który popełnił ten błąd w meczu na Wembley z Polską, tym razem bez żadnych błędów. 7 od Guardiana, Ruben Dias również 7, Cancelo 7, chociaż on, jego ta żółta kartka spowodowała trochę nerwowości i wydaje mi się, że ta zmiana Zinchenko za Cancelo była bardzo dobrą zmianą. Zinchenko grał świetnie i dał nowe siły i też taką walkę zupełnie bez przeszkód, bo przecież Cancelo na tej żółtej kartce mógł czasami, musiał czasami powstrzymywać nogę, czasami, a to jest dosyć trudne, jak się gra z kimś takim jak Neymar, który każdy faul potrafi bardzo, bardzo wyolbrzymić. Rodri na siódemkę, Gündogan siódemka. Kevin De Bruyne według Guardiana 8. Rzeczywiście to był lider zespołu Manchesteru City, to on poprowadził ten zespół do zwycięstwa na Parc des Princes. Riyad Mahrez 8. Również bramka. Świetna decyzja, świetna dyskusja z Kevinem De Bruyne. Bardzo dobry strzał. Phil Foden na 7. On grał troszkę słabiej niż zwykle, chociaż to po jego faulu Riyad Mahrez strzelał z rzutu wolnego. To on miał szansę, oczywiście w pierwszej połowie nie trafił. To trochę powinno obniżyć jego ocenę. Tak więc magików mieliśmy w zespole Paris Saint-Germain, ale to Manchester City wygrał pierwsze spotkanie, czyli właściwie można powiedzieć po pierwszej połowie 2-1. Potem już we wtorek będzie rewanż w Manchesterze i zobaczymy, jak magicy z Paris Saint-Germain poradzą sobie na tym terenie. Ale na razie to kibice Manchester City mogą być zadowoleni i to oni zapewne śpiewają w swoich domach Blue Moon, to jest piosenka klubowa Manchesteru City. Blue Moon, piosenka klubowa zespołu Manchester City, a tam w tle były te właśnie okrzyki komentatora z meczu pomiędzy Queen's Park Rangers a Manchesterem City, kiedy to Aguero w doliczonym czasie gry na dosłownie kilka sekund przed końcem dał zwycięstwo w Premiership zespołowi Manchesteru City. Przenosimy się teraz na boiska, na parkiety koszykówki NBA. Tam zbliża się koniec już sezonu zasadniczego. Dwa zespoły w konferencji wschodniej walczą o to ostatnie, dziesiąte miejsce, które gwarantuje jeszcze start w takim mini turnieju play-in. Cztery zespoły od 7 do 10 miejsca startują w tym mini turnieju i dwa zespoły awansują do play-offu. Dwa zespoły walczą o to miejsce. Właściwie trzy nawet: Washington Wizards, Toronto Raptors i Chicago Bulls. Washington Wizards wczoraj walczyli z zespołem Los Angeles Lakers i w zespole Los Angeles Lakers wrócił do składu Anthony Davis po kontuzji. Jak wrócił? 26 punktów, 2 asysty i 5 zbiórek, tak więc jedna z tych gwiazd Los Angeles Lakers już gra. LeBron James jeszcze kontuzjowany, ale być może na playoffy wróci. Z kolei w Waszyngtonie no, są gwiazdy. Russell Westbrook gra świetnie też asystuje i świetnie zbiera piłki i wczoraj dokładnie to samo zrobił. 18 punktów, 14 asyst, 18 zbiórek, czyli triple-double. I to był już 13 triple-double w kwietniu i to jest w ogóle absolutny rekord. Żaden zawodnik NBA w danym miesiącu nie miał więcej niż 13 triple-doubles, czyli Russell Westbrook jest rekordzistą, a już w tym sezonie ma 30 takich triple-doubles, a w swojej karierze 166 takich triple-doubles i to jest tylko o 5 mniej od absolutnego rekordu NBA. Russell Westbrook może ten rekord pobić już w tym sezonie. Jeżeli oczywiście Washington Wizards awansują do play-offów, wtedy będzie miał więcej spotkań. A mogą awansować, bo po pierwszej połowie prowadzili z Los Angeles Lakers 12 punktami. Świetnie grał też inny gwiazdor zespołu Washington Wizards, Bradley Beal, 27 punktów, 3 asysty i 3 zbiórki. Doskonale radził sobie też Rui Hachimura, który miał taki wsad piękny nad Anthony Davisem. Przecież wiemy, że Anthony Davis rewelacyjnie gra w obronie, a tym razem Rui Hachimura. Piękny wsad nad Anthony Davisem. No i na nic zdało się dodatkowe punkty Andre Drummonda, 17 punktów, 2 asysty, 11 zbiórek, bo Los Angeles Lakers zostali pokonani w Waszyngtonie przez Washington Wizards 116 do 107. Jaka była w związku z tym reakcja zespołu Chicago Bulls, którzy walczą z Washington Wizards o to 10 miejsce i zbliżyli się do nich po zwycięstwie niespodziewanym w przedwczoraj nad Miami Heat. Tym razem przeciwnikiem Chicago Bulls była drużyna nowojorska, New York Knicks, którzy radzą sobie w ostatnim czasie bardzo dobrze. Mieli nawet serię wielu wygranych. A w Nowym Jorku gra zawodnik, który wcześniej był gwiazdą zespołu Chicago Bulls i nawet był MVP ligi, grając w Chicago Bulls, Derrick Rose. W tej chwili zupełnie inaczej wygląda, ma taką kitkę. Wczoraj grał dobrze, no ale on wchodzi dla New York Knicks z ławki. Tylko 6 punktów, ale 6 asyst i jedna zbiórka Derricka Rose'a. Chicago Bulls bardzo dzielnie walczyli z New York Knicks. W pewnym momencie nawet prowadzili 59 do 58, ale po stronie New York Knicks grały gwiazdy. RJ Barrett na początku świetnie grał. Świetnie grał też na początku Julius Randle, który już w pierwszej kwarcie zdobył 14 punktów, a w całym meczu 34 punkty, 3 asysty, 7 zbiórek. RJ Barrett dołożył do tego 22 punkty, 6 asyst i 7 zbiórek. A po stronie Chicago Bulls, no nie ma Zacha Lavina. Jest pozyskany z Orlando Magic gwiazdor Vucevic i on grał dobrze. 26 punktów, 3 asysty i 18 zbiórek. No ale pozostali niestety grali dużo słabiej. Markkanen 14 punktów, Kobe White tylko 12 punktów, 9 asyst i 2 zbiórki. No i po prostu New York Knicks odjechali Chicago Bulls Plus wygrali 113-94 i to już jest 10 zwycięstwo w 11 ostatnich spotkaniach dla New York Knicks. To jest świetny rezultat. W innych spotkaniach wczoraj Orlando, które już nie ma Vucevicia w swoim składzie, a jednak wygrało z Cleveland 109-104. Atlanta przegrała z Philadelphia 76ers, którzy walczą o to pierwsze miejsce w konferencji wschodniej i to wyraźnie przegrała Atlanta 83-127. Charlotte przegrali z Bostonem, w końcu Boston przełamał się 111-120. San Antonio Spurs przegrali z Miami Heat, którzy się podnieśli po porażce z Chicago Bulls i Portland wygrał z Memphis Grizzlies 130-109. W innych jeszcze spotkaniach wczoraj New Orleans Pelicans 112-114 przegrali z Denver, a Los Angeles Clippers z Phoenix Suns 101-109. Phoenix Suns w ten sposób awansowali już do playoffów i Utah pokonali Sacramento aż 154-105. Co to oznacza dla sytuacji w tabeli? Otóż w konferencji wschodniej w dalszym ciągu na czele Brooklyn Nets. Jedno zwycięstwo nad Philadelphia Sixers mają przewagi, potem jest Milwaukee, New York Knicks na czwartym miejscu po tej świetnej serii 10 zwycięstw z 11 spotkań, Atlanta na piątym, Boston na szóstym, Washington Wizards na 10 miejscu i już dwa zwycięstwa przewagi nad Chicago Bulls i Toronto Raptors są już w dużo lepszej sytuacji niż te dwa zespoły. Po stronie zachodniej Utah Jazz już awansowali, Phoenix Suns również, LA Clippers na trzecim miejscu, Denver Nuggets na czwartym, Los Angeles Lakers na piątym, a na szóstym Dallas Mavericks. A to dziesiąte miejsce zajmuje Golden State Warriors z przewagą czterech zwycięstw nad New Orleans Pelicans. Zaglądamy jeszcze na lodowiska NHL. Tam wczoraj kilka spotkań, tam ten sezon również już dobiega końca, ten sezon zasadniczy, a potem będą playoffy. W kanadyjskiej dywizji Canucks przegrali z Senators 3-6, Blues wygrali z Wild, z Minnesota Wild 4-3, Maple Leafs znowu w kanadyjskiej rywalizacji pokonali Canadiens 4-1, Edmonton Oilers wygrali z Jets 3-1, a Avalanche przegrali z Golden Knights 2-5, Ducks wygrali z Kings 3-2, Coyotes przegrali z Sharks 2-4. Wczoraj New York Knicks 10 zwycięstwo z 11 w ostatnim czasie i im dedykujemy utwór nowojorskiego właśnie zespołu Interpol o tytule znamiennym New York City.
Seven faces.
Interpol w utworze New York City, New York Knicks wygrali 10 z ostatnich 11 spotkań w lidze NBA. Piękna postawa Juliusa Randla, RJ Barretta i Derricka Rose'a wczoraj w zwycięstwie nad Chicago Bulls. Dzisiaj gra Liga Europy. Dwa spotkania półfinałowe niestety odbywają się o tym samym czasie. I co tu, panie, wybrać? Co tu, panie, wybrać? Manchester United będzie grał z Romą o 21 i Villarreal z Arsenalem również o 21. Manchester United zapewne jest faworytem w tej rywalizacji z Romą. Gra u siebie, z kolei Arsenal gra na wyjeździe z Villarreal. No i tutaj ten mecz ma dużo takich podtekstów, ponieważ to właśnie jest pojedynek obecnego i byłego trenera zespołu Arsenalu. Unai Emery był przecież trenerem i został 17 miesięcy temu zwolniony z tej pozycji w Arsenalu. I o dziwo jest pewna historia związana z tym zwolnieniem i z zatrudnieniem Mikela Artety. Otóż Unai Emery zadzwonił do Mikela Artety, żeby po pierwsze mu pogratulować tego, że został zatrudniony przez Arsenal, ale również miał kilka wskazówek, jeżeli chodzi o to, jak można zarządzać klubem, co działa, co nie działa. Miał też jakieś uwagi do konkretnych zawodników, do konkretnego stylu gry. Również zapytał Mikela Artety, czy byłby zainteresowany przejęciem jego mieszkania w Londynie, które właśnie przecież zwalnia. Mikel Arteta był bardzo zadowolony z tego, że Unai Emery zadzwonił do niego, że miał dla niego te informacje. Jest to raczej rzadko zdarzająca się sytuacja, żeby poprzedni zwolniony trener dawał jednak wskazówki, przekazywał informacje następnemu trenerowi, a jednak w tym miejscu tutaj się zdarzyło. Może pomocą jest to, że obydwaj ci trenerzy pochodzą z okolic San Sebastian, z podobnego terenu, mówią po hiszpańsku oczywiście. No ale teraz będą rywalizować. Villarreal ma szansę awansować po raz pierwszy do finału Ligi Europy, z kolei dla Arsenalu. Ten pojedynek jest szalenie istotny, bo to ten pojedynek i ewentualny awans do finału i zwycięstwo w nim może uratować Arsenalowi sezon. A Kroenke, właściciel zespołu Arsenalu, który chce inwestować, no to będzie na pewno dużo miał większą motywację do inwestowania, jeżeli ten zespół Arsenalu będzie nagrał Widze Mistrzów w przyszłym sezonie. A na razie to przecież jest oferta podobno od właściciela Spotify'a na kupno Arsenalu od właśnie rodziny Kroenke. Czy Arsenal poradzi sobie z Villarrealem? Zobaczymy. Arteta na pewno analizował grę zespołu hiszpańskiego, będzie przygotowany. Mówi też o tym Mikel Arteta, że jego zespół w takich trudnych sytuacjach pod presją w ostatnim czasie radził sobie bardzo dobrze i ma nadzieję, że również teraz sobie poradzi w tym spotkaniu z Villarreal. Rzeczywiście presja jest ogromna na zawodnika Arsenalu. Klimat wokół tego klubu nie jest zbyt dobry po tym, jak Arsenal zgłosił akces do tej nowej europejskiej Superligi. Fani trochę obrócili się przeciwko rodzinie właścicieli Arsenalu. Niezadowoleni są z tego typu pomysłów, a tutaj trzeba walczyć z Villarreal o awans do finału Ligi Europy. Zobaczymy, jak poradzi sobie Mikel Arteta ze swoim poprzednikiem. Emery ma oczywiście ogromne sukcesy w Lidze Europy z Sevillą. Poprowadził ten zespół wielokrotnie już do finału i do zwycięstwa w Lidze Europy. Ma doświadczenie i może to zrobić na pewno z innym zespołem. Z Arsenalem mu się to nie udało. W Baku przegrał ten najważniejszy mecz, no ale teraz gra z Arsenalem, który bardzo dobrze zna. Czy to dobrze, czy to źle? Zobaczymy. Zobaczymy, komu ta wiedza się bardziej przyda. Tak więc dzisiaj mecze Ligi Europy, duże wyzwanie przed zespołem Arsenalu, wyzwanie, ale Londyn wzywa do na pewno bardzo dobrego spotkania, dobrego występu w Hiszpanii z zespołem Villarreal. The Clash, London Calling.
and calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
The Clash, London Calling, London wzywa. Inny zespół z Londynu, Tottenham, tam jakoś nie za dobrze się chyba dzieje. Niepokojące wieści dochodzą do nas z tego klubu. Tottenham, który zwolnił José Mourinho, ma tymczasowego trenera. Wczoraj obiegła media informacja o tym, że Harry Kane, po tym jak został wybrany piłkarzem roku w Premier League, wypowiadał się w bardzo taki dziwny sposób na temat swojej przyszłości w Tottenhamie. Mówi, że to sezon był bardzo, bardzo zły. Jest sfrustrowany tym, że nie udało się wygrać Carabao Cup, czyli Pucharu Ligi Angielskiej, że nie udało się zajść wyżej w Lidze Europy. To odpadnięcie z Dynamem Zagrzeb. Generalnie jest sfrustrowany Harry Kane. No i zaraz zaczęły się domysły, czy to Harry Kane czasami nie rozważa jednak odejścia z klubu, mimo że ma ważny kontrakt z tym zespołem. Pewnie byłaby cena za niego zaporowa, astronomiczna, ale kto wie, niektórzy potrzebują takiego zawodnika, tak więc kibice Tottenhamu bardzo sfrustrowani i niezadowoleni na pewno i zaniepokojeni tymi słowami Harry'ego Kane'a. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, czy rzeczywiście Harry Kane będzie chciał odejść z klubu, w którym praktycznie spędził całe swoje życie. Przenosimy się teraz na korty tenisowe w Madrycie. Rozpoczyna się już dzisiaj bardzo ważny turniej WTA Mutua Madrid Open. Jest to turniej z serii WTA 1000 i tam startują najlepsze zawodniczki na świecie i dzisiaj już zaczynają grę. Wiele dzisiaj już ciekawych spotkań, na przykład Petra Kwitowa będzie grała z Buzkową z Czech, Jimenez z Bertens Svitolina z Taśma. Bardzo ciekawe spotkanie, rozstawione z numerem 4. Ukrainka będzie grała ze Szwajcarką, która świetnie spisywała się w turnieju WTA w Adelaide. Pokonała ją tam Iga Świątek. Badosa, Hiszpanka, będzie grała z Krajczykową i startuje już rozstawiona z numerem 1 Ashley Barty z Sloan Rogers ze Stanów Zjednoczonych. To wcale nie musi być bardzo łatwe spotkanie. No i nasza Iga Świątek wychodzi jako trzecia na kort. O 11 zaczynają się te mecze na Arantxa Sanchez Stadium. Tam pierwszy mecz Svitolina Tajman, drugi Badosa Krejcikowa, a trzeci Risky z Igą Świątek, rozstawioną z numerem 14 w tym turnieju. Ashley Barty na innym korcie, na korcie Manolo Santana Stadium. To też trzecie spotkanie ze Sloan Rogers. Jeszcze Muguruza będzie grała ze Stone Stevens zaraz po tym spotkaniu. Wiele ciekawych spotkań już w pierwszej rundzie, bo to bardzo, bardzo silnie obsadzony turniej. No i zobaczymy, jak nasza Iga Świątek sobie poradzi z tym, z tą presją, bo w tej chwili to już są mecze na nawierzchni ziemnej i rozpoczynają się przygotowania już do French Open na Roland Garros, a tam przecież będzie nasza Iga Świątek broniła tytułu. Wiele zawodniczek z tej najwyższej półki będzie grało w Madrycie. My mamy dla nich utwór brytyjskiej raperki Little Sims, bardzo energetycznej raperki, ale teraz w utworze o takim dosyć znamienitym tytule Introvert.
I'm not into politics, but I know it's dark times. Parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died. I see the illness, see my aunt laying in her bed. I see her soul rising as her body gets closer to death. Realize that there is a prison and nasty and conditioned as fuck. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes here in poverty. Corrupt government officials, lies and atrocities. How they talking almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't you see what you wanna see? My speech ain't involuntary, projecting attention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind faith, not knowing the outcome. But as long as we're unified, then we've already won.
Is an amalgamation of everything. Rules are not to be played by rebels. The story of never ending. Your introversion led you here. Intuition protected you along the way. Feelings allowed you to be well balanced. And perspective gave you foresight. The top of the mountain is nothing without the climb. Only the strong will survive. Only the strong will survive.
Little Sims, utworze Introvert. Jak na intrawertyczkę, no to utwór nawet taki epicki, duży utwór, w szczególności w strefie muzycznej, bo jeżeli chodzi o tę część raperską, to na pewno Little Sims po prostu jest sobą. Tak więc będą grały zawodniczki i będą wyrażały siebie na turnieju Mutua Madrid Open. Nie będą takimi introwertyczkami, o których mówi w swoim utworze Little Sims. Zmiana w kalendarzu Formuły 1. Odwołano turniej, odwołano wyścig w Kanadzie. Grand Prix Kanady zostaje odwołany w 2021 roku i przeniesiony do Stambułu, a to dlatego, że w Kanadzie w dalszym ciągu wymagana jest 14-dniowa kwarantanna, no i nie udało się stworzyć takich warunków, które by umożliwiły przeprowadzenie czy przetransportowanie całego sprzętu i ludzi do Kanady, żeby rozegrać ten wyścig, a wyścig w Stambule będzie miał miejsce w weekend 12-13 czerwca, zaraz po Grand Prix w Azerbejdżanie. Podobno transportowo to się jakoś spina, że z Azerbejdżanu można do Stambułu cały ten sprzęt jakoś relatywnie bezproblemowo przewieźć. Kanadyjskie Grand Prix będzie się odbywało w następnych latach. Przedłużono umowę z organizatorami tego Grand Prix, no ale teraz trzeba było podjąć decyzję w miarę wcześniej, bo ten tor, na którym odbywa się Grand Prix Kanady, nie jest takim stałym torem. Potrzebne jest sporo przygotowań do tego wyścigu, no i okazało się, że nie są w stanie organizatorzy zapewnić takich warunków, które byłyby akceptowalne dla zespołu Formuły 1. Oczywiście bilety z 2020 roku, 2021 roku będą dostępne na następne lata. Z kolei w Stambule udało się zorganizować w zeszłym roku wyścig i zakończyło się cały ten weekend z sukcesem. Wygrał Lewis Hamilton i na pewno ma dobre wspomnienia z tego toru, a teraz walka pomiędzy Lewisem Hamiltonem i Maxem Verstappenem rozgorzała na dobre i będziemy ich widzieć również na torze w Stambule, jak walczą ze sobą. Tak więc w Turcji, w Stambule wyścig Formuły 1, nie w Kanadzie, co pewnie dla europejskich widzów jest o tyle lepsze, że będzie ten wyścig się odbywał w połowie dnia, a nie dużo później, jak to jest za oceanem. Sports Team w utworze M5 to autostrada w Wielkiej Brytanii, no, na której pewnie nie ściga się, ale jest jakimś tam odzwierciedleniem sportów motorowych, a mówimy przecież o Formule 1. Sports Team M5. W utworze M5 już na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online w czwartek 29 kwietnia 2021 roku. Didy Spaca, żegna Państwa. It's funny the things you notice.